ikona jest tylko pięknym przedmiotem, czy jest czymś więcej?
Ikona jest pięknem duchowym. Jej treść nie sprowadza się tylko do wizerunku, do tej warstwy malarskiej, która jest ukazywana na ikonie, ale to jest przede wszystkim to piękno przez duże P, czyli piękno, które jest zakorzenione w Bogu. Ikona chce to pokazywać na różne sposoby, poprzez różnego rodzaju przedstawienia i poprzez cały język ikonograficzny, w którym ikony się tworzy.
Cała tradycja pisania ikon to przecież wiele setek lat.
No nawet można powiedzieć tysięcy, bo to jest prawie 2000 lat. Tradycja chrześcijańska mówi o tym, że pierwsza ikona powstała już za czasów życia Pana Jezusa. Tak naprawdę cały warsztat, cała tradycja ikonopisarska jest niczym innym, jak tylko próbą utrwalenia czy przekazania dalej tego, co stało się jako cud, czyli ukazanie oblicza Pana Boga w obliczu człowieka Jezusa Chrystusa, a następnie to oblicze Jezusa Chrystusa, które zostało utrwalone na jakimś nośniku, czyli na chuście, tak zwanym mandylionie, jako świadectwo Jego obecności, Jego bycia pomiędzy ludźmi, pozostawania nawet po zmartwychwstaniu i po wniebowstąpieniu wciąż ze swoim ludem, czyli z Kościołem.
O czym opowiada ikona?
Przede wszystkim o wielkiej miłości Pana Boga, która wyraziła się w tym, że Bóg Ojciec posłał swojego Syna na świat, On się wcielił, stał się człowiekiem, przyjął nasze ciało.
Kanon pisania ikony praktycznie się nie zmienił.
Trzeba bardzo umiejętnie i ostrożnie używać pojęcia kanonu, jeśli chodzi o ikonę, bo nieraz spotykam się z taką formą bardzo literalnego traktowania kanonu, na zasadzie, że ani jedna kreska, ani jedna barwa nie może zostać zmieniona. Natomiast nie o to chodzi w kanonie. Kanon przede wszystkim wyraża się w tym, że ikona ma ukazywać tę prawdę o miłości Boga, która się stała dla nas oczywistą, jawną w Jezusie Chrystusie i w Jego życiu. Więc podstawowy poziom kanonu ikonograficznego wyraża się, że my poprzez obraz, właśnie nie poprzez słowo, ale poprzez obraz, opowiadamy o tym samym, co ewangeliści zapisali w Ewangeliach i oczywiście wszystkie księgi Starego Testamentu również, które były przygotowaniem tej prawdy. Drugi poziom kanonu wyraża się w tym, że my stosujemy pewną określoną symbolikę, czyli jakby cały język ikonograficzny, który został rzeczywiście wypracowany przez tradycję i przez to ikona staje się komunikatywna. Postacie święte Jezusa Chrystusa, Matkę Bożą, aniołów świętych jesteśmy w stanie rozpoznać i zidentyfikować. Trzeci poziom kanoniczności ikony wiąże się z pewną określoną już taką formą estetyczną, czyli tak zwaną bizantyjską. To jest obraz schematyczny, bardzo uproszczony, ale uproszczenie, które też wyraża swoją symbolikę. I czwarty poziom kanoniczności ikony to jest właśnie technologia, a więc zachowanie pewnej tradycji już warsztatowej, że ikony piszemy na podobraziach drewnianych, z przygotowanym odpowiednio lewkasem naturalnym, kredowo-klejowym, że stosujemy farbę temperową, a więc pigment ziemny plus medium skórzego żółtka itd., itd. Kanon nie mówi nam, że nos postaci świętej na ikonie musi mieć taką proporcję w stosunku do szerokości czoła, czy kolor nie może przybierać innego odcienia niż ten, który został wypracowany w tradycji. A nawet kanon nie stawia też tamy temu, żeby próbować ukazywać nowe formy ikonograficzne, ale które przyjęły się w Kościele, albo przyjęły się właśnie jakby w świadomości ludzi wierzących, jako prawdy, jako tematy ikonograficzne, które nas przybliżają do Boga. Takim tematem ikonograficznym na przykład jest ikona Jezusa Miłosiernego. My znamy obraz Jezusa Miłosiernego, ten łagiewnicki i ten wileński, i ten kaliski, ale jednocześnie ten obraz został przerobiony też na język ikonograficzny, czego przykłady możemy zobaczyć również na wystawie, która obecnie jest dostępna w Poznaniu.
Jakie są trendy, jeśli można tak powiedzieć, w stosunku w ogóle do współczesnej ikony?
Są różne możliwe podejścia do ikony. Jest pewna forma uprawniona uprawiania takiej sztuki, gdzie ikona jest punktem wyjścia, jest inspiracją. No, staje się ona tylko, no właśnie, pewnym punktem odniesienia. Natomiast na tej wystawie, którą my prezentujemy obecnie w Poznaniu, chodzi nam o klasyczne podejście. To znaczy, zachowując nawet bardzo wiernie pewne formy ikonograficzne, które się utrwaliły w tradycji, ci twórcy, którzy prezentują swoje prace, starali się podjąć ten temat, ale poprzez jakieś takie własne przeżycie, czyli nie szukając jakiejś ekspresji oryginalnej, nie stawiając ikony jako punkt wyjścia do własnej twórczości, ale mierzą się z konkretnym przedstawieniem, z konkretną ikoną, ale przez pryzmat swojej własnej wrażliwości, swojej własnej duchowości.
Od momentu podziału kościoła na wschodni i zachodni, kościół zachodni mocno odszedł jednak od ikony. I jak to się stało, że my w tym kościele zachodnim nadal czujemy za tą ikoną tęsknotę i nadal ta ikona jest dla nas ważna?
Myślę, że jest taki fenomen związany z tym, że zachodnia sztuka sakralna albo religijna raczej niż sakralna, bardzo skupiając się na oryginalności, na indywidualnym wyrazie artysty, rzeczywiście tak daleko odeszła od komunikowalności albo interkomunikowalności tych przedstawień, tych obrazów. Przeciętny odbiorca, zwłaszcza przychodzący do kościoła, z czasem zaczął przestać rozumieć to, co artysta chciał wyrazić. Natomiast ten powrót do ikony, on jest związany z tęsknotą czytelności tego, czym jest obraz sakralny, obraz religijny, obraz święty.